Witamy z naszego wozu satelitarnego. Z nami jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, jaka jest sytuacja w tej chwili? Ten pożar jest opanowany? Udało się jakoś ograniczyć?
Jest jeszcze sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem lepsza niż to lepiej wygląda, to niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić się w okolicach godziny 14.
Ale jak rozumiem, to nie jest jeszcze pewne, że to się udało opanować, ponieważ właśnie ten wiatr może wszystko zepsuć.
Tutaj ja, patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane albo już sytuacja się stabilizuje. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr. Ale tutaj jesteśmy optymistami.
Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
Będziecie ściągać następne posiłki?
Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane. Na miejsce są 4 moduły GFFF, czyli te wyspecjalizowane moduły walczące z ziemi, z pożarami lasów, więc na razie tych sił i zasobów jest bardzo, bardzo dużo tutaj.
Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin, dni?
No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometrycznej ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
Będą kolejne ewakuacje? Czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
Co z ewakuowanymi już, ci, którzy już zostali ewakuowani?
To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalny samorząd.
To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
Rozumiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny hybrydowej.
Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
To jeszcze pytanie z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA. MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
No będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ-u, bo to nie jest...
No nawet
to
już
nie,
jest reakcja MSZ.
To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta. Natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli to takim właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki... To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewność, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się pod nie podszywał?
Panie redaktorze, dwie osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
A czy wiadomo już, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi trzema pozostałymi?
To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie do mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze potrwa.
Wspomniał potem, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą sieciowani. Co o nich wiemy?
To są bardzo młodzi ludzie, to są dwudziestolatkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź mieli postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi, bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi służbami.
Nie mamy jeszcze takich informacji.
Na dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
Więcej? To znaczy, tak. Kiedy się dokonają?
Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była
dobra
praktyka.
To są również ludzie z tej sieci?
To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani.
Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 2022 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna była cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiSu się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę. Straż pożarna wykonuje swoją robotę. Tak. Jeżeli ma zgłoszenie o tym, że jest pożar, że jest osoba, która nie wykazuje reakcji życiowych, to co ma dowodzący...
Tego nie powiedziałem. Zostawiam kropkę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych. Na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Kierwiński, szef ministerstw MSWiA, a my jesteśmy w pobliżu pożaru w naszym wozie satelitarnym.
Proszę mi wierzyć, że wczoraj w nocy pożar, takie bardzo otwarte ogniska, źródła ognia były tutaj 600 metrów stąd.
Obawia się pan, zmieniając trochę temat, wotum zaufania, wotum nieufności, które chce złożyć przeciwko panu opozycja, PiS?
Taka już robota opozycji. Wie pan co, ja obawiam się, ile oni jeszcze wypowiedzą bardzo niemądrych, głupich słów pod adresem polskich funkcjonariuszy i polskich służb. To, że w polityce ministrowie podlegają ocenie parlamentarnej, że opozycja składa wota nieufności, a koalicja zwyczajowo broni swoich ministrów, no to jest taka praktyka szeroka.
A nie ma pan sobie nic do zarzucenia w tej sprawie? Sobie albo właśnie podległym sobie funkcjonariuszom?
Nie, nie mam nic do zarzucenia funkcjonariuszom, którzy od pierwszego dnia bardzo ciężko pracowali nad tą sytuacją. Od pierwszego dnia wszystkie odpowiednie jednostki policyjne były i pracowały nad tym.
Opozycja, choćby wczoraj Andrzej Śliwka u nas, poseł Śliwka u nas w RMF-ie mówił, trzeba było powołać od razu komisję, zwołać odpowiednią i zająć się tym dużo mocniej.
Pan Śliwka nie wie, co mówi.
Dlaczego? Była taka?
W tym sensie, że wie pan, jest takie stare powiedzenie, jak nie wiesz co zrobić, to powołaj komisję. No widzę, że pan Śliwka jest z tych, żyje właśnie w takich czasach, że powoływałby komisję zamiast działać. No ja słyszę, panie redaktorze, to wykrzykiwanie, to pochikiwanie posłów PiS-u. Oni wszystko wiedzą najlepiej teraz, tylko ja pragnę przypomnieć panu, że my po niecałym tygodniu od zajść w Republice mieliśmy zatrzymanego pierwszego sprawcę. Jak mieliśmy z tego typu sytuacjami do czynienia zarządów PiS-u, to do dziś nie ustalono sprawców. To jest ta fundamentalna różnica. A pan Śliwka był chyba wtedy wiceministrem w rządzie PiS-u. Więc może niech on rozliczy się, czy wykryto sprawców największej kaskady ostatnich lat, kaskady zgłoszeń kaskadowych w 2019 roku. 700 szkół prawie dostało zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego podczas matury. W 200 szkołach matura rozpoczęła się z opóźnieniem. Były takie miasta, że maturę przełożono o kilkanaście dni. Sprawców do dziś nie wykryto.
Panie, czy będą jakieś zmiany systemowe w tej sprawie? Da się coś zrobić, żeby zmniejszyć albo szybciej odsiewać fałszywe zgłoszenia?
Oczywiście, że będziemy przeglądać wszelkie procedury, ale musimy to robić w sposób bardzo, bardzo racjonalny i mądry. Proszę pamiętać, że nasz system powiadomienia ratunkowego oparty był na tym, aby otwierać jak najwięcej dróg dla ludzi, żeby zgłaszali potencjalne niebezpieczeństwo. Dziś będziemy się zastanawiać, jak optymalizować skuteczność tych zgłoszeń, ale na pewno nie pójdziemy w tym kierunku, żeby eliminować aplikacje czy różnego rodzaju drogi zgłaszania tego typu przypadków.
Bo rozumiem, że tutaj wykorzystuje się tę aplikację, która jest dla osób niesłyszących.
To zgłoszenia u mamy pana prezydenta, to rzeczywiście były zgłoszenia przez tą aplikację, przez bramkę internetową w ramach tej aplikacji. Tylko panie redaktorze, tak żebyśmy byli, bo ja też słyszę dzisiaj polityków PiS-u, którzy mówią, to w ogóle jak to jest, takie poważne zgłoszenie przez SMS, tylko oni chyba zapominają, że to oni rozpoczynali pracę nad tym systemem. Ten system powstawał z koncepcją...
Ten system jest potrzebny dla osób z niepełnosprawnością, nie, no też mogą zgłosić.
No właśnie, do tego zmierzam, panie redaktorze, że w tej politycznym takim układaniu się warto jednak czasami zastanowić się, co jest naprawdę potrzebne. Bo to, że fałszywe zgłoszenia będą, to pewnie będą, no bo nie wyeliminujemy tego w 100%. Natomiast otwieraliśmy różne drogi zgłaszania sytuacji kryzysowych, dlatego żeby każdy, kto mu grozi niebezpieczeństwo, mógł czuć się bezpieczny, że będzie mógł to zgłosić służbom. I ten system, właśnie ta aplikacja, ona powstawała w 2020 roku, architektura, my uszczelniliśmy już znacząco tą aplikację, ale to jest aplikacja zapoczątkowana przez rząd PiS-u, mówiąc szczerze. Więc dzisiaj, jak słyszę wiceministrów MSWiA, którzy krytykują tą aplikację, to pragnę im powiedzieć, panowie, to wy nie wiedzieliście, nad czym pracowaliście, nie wiedzieliście, co przez lata robiliście, no to pokazuje skalę indolencji i tak naprawdę cynizmu tychże polityków.
Panie ministrze, przejdźmy do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Poseł Śliwka wczoraj w studiu RMF FM powiedział...
Poseł Śliwka jakiś taki nadwyraz aktywny, pobudzony.
Powiedział wczoraj, że kiedy PiS dojdzie do władzy, jeśli dojdzie oczywiście, to nie będzie respektował tych transkrypcji. To znaczy, mówiąc inaczej, nie będzie uznawał tych małżeństw jednopłciowych, które otrzymają dokumenty z polskich urzędów za małżeństwa.
Czyli nie będzie respektował wyroków sądów.
Bo twierdzi, że to jest niezgodne z polską konstytucją, w związku z tym nie może tego respektować.
No dobrze, panie redaktorze, to tak bez emocji tej ideologicznej wojenki politycznej, którą chce nam zafundować PiS. Znaczy, czy to poseł Śliwka jest od rozstrzygania, co jest zgodne z prawem, czy polski sąd? Panie, w tej sprawie mamy wyroki polskich sądów. Naczelnego Sądu Administracyjnego. No nikt z tym, chyba z wyrokami sądów nie powinno się dyskutować. I to jest ta różnica pomiędzy nami a PiS-em, że my wyroki sądów respektujemy.
Panie ministrze, ja tylko pytam o to, czy jeśli tak będzie, to zaufanie do systemu sprawiedliwości, systemu w ogóle w Polsce nie spadnie jeszcze bardziej, bo PiS mówi, konstytucja jest odmienna, nie możemy tego uznać, nie ma w Polsce małżeństw jednopłciowych.
Tak, mam rację, że wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys. Kryzys spowodowany tym, co wyprawiali politycy PiS-u i widzę, że oni chcieliby iść jeszcze dalej. Mogę uspokoić tylko Jestem głęboko przekonany, że PiS nie dojdzie do władzy.
No tak, ale to jest oparte wyłącznie na nadziei, na wyniki wyborów, na pana nie, nadziei, a nie jest, na zaufaniu do polskiego systemu prawnego.
Zakładam, patrzę, że te pary chciałyby... Nie, to jest oparte na tak zwanym efekcie Czarnka, bo od czasu, kiedy miał się pojawić efekt Czarnka, to bałagan w PiSie jest coraz większy.
Panie pośle, panie ministrze, ale ja bym chciał zupełnie na poważnie
zapytać,
dlatego, że jednak mam wrażenie, że osoby, które otrzymują takie transkrypcje, chciałyby mieć pewność, że niezależnie od zmiany władzy, będą traktowane tak samo. A to jest jednak zagrożenie, że może być inaczej.
Panie redaktorze, jeżeli mamy wyroki polskich sądów, jeżeli mamy odpowiednie regulacje prawne, czy też dokumenty, które wydaje państwo polskie, to każdy urzędnik powinien tych dokumentów wydawanych w imieniu państwa polskiego, te dokumenty honorować. Natomiast trochę stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji. Już mówię dlaczego. Bo ja pamiętam rządy PiS-u. Oni wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie chcieli szanować. Oni wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego nie chcieli respektować. Więc trudno mi powiedzieć, co jeszcze wpadłoby im do głowy, gdyby wrócili do władzy. Ale tak jak mówię, jestem przekonany, że nie wrócą.
Panie ministrze, to co z tymi samorządami, które już zapowiedziały, że nie będą wydawać transkrypcji?
Ale w tej sprawie nie ma kwestii rejonalizacji. Więc każdy, kto będzie mógł, w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać tej transkrypcji.
Ale będziemy mieć dwa systemy.
Nie, ale panie redaktorze, chcę to powiedzieć. Natomiast przecież w sposób oczywisty takie urzędy stanu cywilnego będą narażały się na odpowiedzialność formalno-prawną. Pragnę panu przypomnieć, że ta pierwsza sytuacja w Warszawie, pierwsza transkrypcja, była wykonana jeszcze przed rozporządzeniem pana ministra Gawkowskiego z moją kontrasygnatą, ale była wykonana na podstawie wyroku sądu. Tam sąd powiedział jednoznacznie, urząd ma obowiązek dokonać tej transkrypcji. Zresztą ta transkrypcja jest formą od wielu lat obowiązującą w polskim prawie jako przeniesienie małżeństwa zawartego za granicą do polskich rejestrów.
Panie ministrze, nie będzie trochę tak, jak jest w Izraelu z małżeństwami cywilnymi, że teraz osoby homoseksualne będą wyjeżdżać z Polski, zawierać małżeństwo w Berlinie albo w jakimś innym kraju, gdzie jest to możliwe i dokonywać transkrypcji.
Wyrok TSUE w tej sprawie jest dość jednoznaczny, a na nim opierał się ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. To znaczy mówił o tym, że transkrypcja powinna zachodzić, mieć miejsce wtedy, gdy dotyczy pary, która przenosi swoją aktywność życiową z jednego państwa członkowskiego do drugiego.
Ale co, urzędy będą sprawdzać to teraz? Czy przenosi, czy wyjechała na chwilę, żeby zawrzeć małżeństwo?
To jest bardzo skomplikowana sprawa. Tak, ma pan rację. To nie jest... Natomiast i pewnie urzędy stanu cywilnego nigdy nie będą miały tej zdolności, aby tego typu sprawdzenia dokonać. Ale proszę jednak pamiętać, że mówimy o systemie, który został stworzony poprzez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polska jako kraj praworządny ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa.
A co z potencjalnymi rozwodami tych osób? To pytanie już padło. Będą się rozwodzić w Polsce czy poza Polską?
To, panie redaktorze, proszę wybaczyć, wiele pytań, jeżeli chodzi o tę kwestię. Rzeczywiście z pytaniami do MSWiA w tej sprawie nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć, bo to nie MSW zajmuje się kwestiami szeroko rozumianych ustaw rodzinnych.
Macie już kandydata jako Koalicja Obywatelska na prezydenta Krakowa?
Mamy kilka potencjalnych kandydatów na kandydata.
Ale kandydatów czy kandydatki?
Kandydatki też są możliwe. Kobiety w polityce robią nadzwyczajne rzeczy, panie redaktorze.
Panie ministrze, Aleksander Miszalski, pana zdaniem powinien stracić stanowisko szefa struktur w Małopolsce, no bo poniósł klęskę, porażkę w każdym bądź razie. Przegrał.
No. Z całą pewnością każdy szef regionu bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się na terenie, którym zarządza. No, ale to będzie decyzja Donalda Tuska, zarządu krajowego.
Obawia się pan tego testu, który w sierpniu, prawdopodobnie w sierpniu przyjdzie?
Nie obawiam się.
Kraków i na Koalicję Obywatelską.
Nie obawiam się. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, aby te wybory wygrać, wyciągnąć
jeden
wnioski.
Kandydat wspólny koalicji rządzącej?
Całkowicie nie będzie to możliwe. Wiemy, że partia pani Połczyńskiej-Nałęcz już szuka kandydata, Lewica już zadeklarowała wystawienie oddzielnego kandydata, natomiast pewnie...
A z PSL-em?
Myślę, że byłaby to bardzo, bardzo ciekawa propozycja, gdybyśmy poszukali wspólnego kandydata.
Blok parlamentarne, to tak jak PiS mówi, że oni teraz z Konfederacją wystawią, to też nie jest takie proste. Jednego kandydata, bo tam już jest kandydat Konfederacji, tak wy z PSL-em, zapowiedź wyborów parlamentarnych.
Jeżeli będziemy w stanie dogadać to z PSL-em, to ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Natomiast, panie redaktorze, nie przenosiłbym tego sytuacji w Małopolsce, w Krakowie, wprost na politykę krajową. Jednak samorządy mają swoją specyfikę, relacje wewnętrzne w samorządzie, to też są sprawy bardzo, bardzo indywidualne.
Wspomniał pan już, w Polsce 2050 będzie rekonstrukcja rządu po wakacjach.
No, to musi pan Donalda Tuska zaprosić i pytać, a to premier zapowiada rekonstrukcję.
Ale pan z pewnością coś może wiedzieć.
I nic nie słyszałem, aby na razie pan premier planował rekonstrukcję.
No to wróćmy do spraw MSWiA. Będą zawieszone kontrole, czy albo zniesione kontrole na granicach? No ta
nie,
liczba...
na razie nie.
Nie ma takiego...
Na razie nie planujemy zamykać kontroli na granicy polsko-litewskiej i na granicy polsko-niemieckiej. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, że skutecznie opanowaliśmy sytuację na naszej granicy polsko-białoruskiej. To zero nielegalnych przekroczeń w pierwszym kwartale tego roku. Mówi o tym, jak wielką pracę wykonaliśmy. Ale nie zmienia to faktu, że ta wojna hybrydowa z Unią Europejską, z Polską też, cały czas trwa. To znaczy szlak migracyjny przeniósł się na kraje Morza Bałtyckiego. I dlaczego?
Czyli to przez Litwę przekraczają nielegalnie?
Tak.
Jaka to jest skala?
To nie jest taka skala, z jaką mieliśmy do czynienia na naszej granicy, ale cały czas wyłapujemy migrantów, cały czas zwracamy na Litwę migrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę, dlatego na razie te kontrole pozostaną.
To na granicy litewskiej, a na niemieckiej?
Ale to jest domknięcie tej kontroli, mówiąc wprost. To znaczy, to jest system równoczesnej kontroli na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, aby wyłapywać tych wszystkich, którzy nielegalnie wnikają do Unii Europejskiej.
Jeszcze może obawiacie się po prostu tych zdjęć, które co jakiś czas posłowie czy politycy Konfederacji albo PiS-u wrzucają i mówią, znowu nam podrzucili migrantów.
No ale przecież oni, panie redaktorze, przecież oni i tak to będą robić, niezależnie od tego, czy to jest prawdziwy migrant, czy nieprawdziwy, czy to legalny, czy nielegalny. Będą to robić, bo cała ta patoprawica koncentruje się tylko i wyłącznie na kłamstwie.
No, ostatnio walczyli z dniami kultury afrykańskiej w Lublinie.
Oni ze wszystkim walczą. No, ja ze wszystkim walczą i na wszystkim chcą robić politykę. Wie pan, jak ja, zresztą mówiąc szczerze, to chyba najbardziej zabawna jest ta sytuacja, w której niejaki Bąkiewicz, pieszczoch Kaczyńskiego...
No już teraz chyba nie, już chyba nie.
O, to się szybko zmienia, no. Łaska prezesa na pstrym koniu jeździ.
Nie, tak? Powiedzieli, że nie mogą kontrolować.
Ale słyszałem, że teraz Bąkiewicz będzie ochraniał pana prezydenta. Tak zapowiedział. No. Tak jest. No, wie pan, no jest jakiś poziom absurdu, pod którym powinni podpisywać się politycy PiS-u. A przecież oni chodzą do tego, spotykają się z tym Bąkiewiczem, fotografują się z tym Bąkiewiczem.
Coraz mniej chętnie.
Nie, no, wie pan, ale to, ja nie jestem od tego, żeby oceniać chęci jednego czy drugiego posła PiS-u, ale robią sobie zdjęcia z tym Bąkiewiczem. I nie przeszkadza im takie gadanie, takich głupot, że Bąkiewicz teraz będzie chodził wzdłuż chodnika przy Belwederze, mimo że tam prezydent nie mieszka i mówił, że patroluje i ochrania prezydenta. No, gdzie jest poziom, gdzie kończy się jakiś taki absurd, który politycy PiS-u są w stanie firmować swoimi nazwiskami?
To na koniec jeszcze pytanie o Marcina Romanowskiego. Wiecie, gdzie jest?
Panie redaktorze, wróci do Polski. Mogę to panu obiecać.
A w jakim terminie?
Jak tylko będą ku temu możliwości.
Czyli wiecie, gdzie jest.
Nie chcę tworzyć tutaj nieprawdziwej opowieści, takiej retoryki, że ja osobiście wiem, gdzie przebywa pan Romanowski. Natomiast polskie służby są na tropie pana Romanowskiego i są to obiecujące tropy.
I rozumiem, że nie jest w miejscu, które uniemożliwia jego przejazd do Polski.
Wszystko wskazuje na to, podkreślam to, wszystko wskazuje na to, że jest w takim miejscu, że możliwy jest jego powrót do Polski.
Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.